Pierwsze pytanie, które od razu się nasuwa, to jest takie pytanie o tą pierwszą chwilę, kiedy dowiedział się Pan, że jest Pan chory na raka. Jaki to był moment, jak to się odbiera?
No, myślę, że ja to przeżywałem zupełnie inaczej i chyba nie pasuje do żadnych schematów w takim wypadku, ponieważ ja, kiedy się dowiedziałem o tym, to martwiło mnie to pewnie przez jakąś godzinę podróży z Krakowa do Tarnowa. Bardziej myślałem chyba o tym z wściekłością, że tutaj ci lekarze w żaden sposób mi nie zdołali pomóc, ani rozszyfrować, co mi jest. A pojechałem do Krakowa, już nie mówiąc o tym, że zostałem przyjęty w sposób znakomity w szpitalu Jana Pawła II. Jak zadzwoniłem, pani powiedziała na recepcji, nie wiedząc, czy ja jestem chory, czy nie, zadzwoniła, że powiedziała mi przez telefon, że ona rejestracja jest poczynna do 13, ale ona poczeka na mnie. A tam znowu lekarz zajął się mną, jakbym był synem dyrektora tego szpitala. Także ta służba zdrowia czasami wbrew opinii panującej działa znakomicie i to już był dobry początek. Natomiast jak to jest pójść, to mówi mój znajomy lekarz, profesor, że to nie jest sztuka pójść do lekarza, sztuka pójść do mądrego lekarza. Kiedy stanąłem przed lekarzem tam i odezwałem się, tylko on już od razu wiedział, że coś jest nie w porządku, bo od razu mnie zaprosił do siebie i rozmawiał ze mną w dość taki skupiony sposób. No i od razu z nim zrobił badania. No i powiedział, że on podejrzewa, co to jest, ale że poczekamy na wyniki. No i niestety wyniki potwierdziły to, czego on się spodziewał od razu, na sam głos. I nie był to szpital onkologiczny, czyli nie było to miejsce, gdzie te choroby są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka. A poza tym jeszcze potem, jak się dowiedziałem, jeżeli mówi się lekarzowi, że mnie boli głowa i że boli mnie ramię i pod łopatką i jeszcze mówię herlawo, no to znaczy, że mam raka przewyku i to jest podobno oczywista rzecz, czego tutaj lekarze łącznie z laryngologami nie stwierdzili, już nie mówiąc o tym, że miałem przymknięte płuchawice i tak dalej. Także ewidentne były oznaki tego. Szkoda tylko, że tak późno, bo pół roku chodziłem tutaj po różnych lekarzach, dopytując się, co mi jest. Myślałem, że mnie w samochodzie zawiało i dlatego mnie boli szyja. A martwiłem się tym przez godzinę. Przez godzinę dlatego, że uznałem, że no, co się ma stać, to stanie się. Ale nie dopuszczałem do świadomości czegoś takiego, że mógłbym za chwilę umierać. I może to było takim przełomem w tym myśleniu, a jeszcze na dodatek zadzwonił do mnie, wiedząc, że się wybieram do szpitala, jeden z przyjaciół i zapytał się, no i co? Ja jechałem, łzy mi się lały bezmyślnie tym samochodem, uważając na drogę oczywiście, ale patrzyłem przed siebie kompletnie bez celu. I on był z takiej, jak mu powiedziałem, że mam nowotwór, to on bez czułości kompletnie powiedział do mnie, wiesz, dzisiaj to nie jest wyrok śmierci. I tak mnie strasznie zirytowało to, że ani przez chwilę nie współczuł, a powinien, tak mi się wydawało, że to jeszcze bardziej wyprostowało moje myślenie o tym. I sobie pomyślałem, no skoro nikt się tym nie przejmuje, to dlaczego ja się mam przejmować? No i tak to się stało, poszedłem do szpitala i tam zajęli się mną dobrzy lekarze. I tam to się już zupełnie poddałem temu, że niech zrobią ze mną wszystko, bylebym tylko był zdrowy. I to było tyle, jeżeli chodzi o przejmowanie się chorobą, którą się w jakiś sposób do teraz nie przejmuję, choć wiem, że ona gdzieś tam we mnie siedzi i że może za jakiś czas będę musiał znowu wrócić do szpitala.
Wcześniej w czasie rozmowy powiedziałeś, że w takich chwilach człowiek robi swego rodzaju rachunek sumienia i zaczyna od tego momentu rozpoznawać i dzielić rzeczy na istotne i nieistotne.
To znaczy zdecydowanie tak i myślę, że jak się nazywa to spotkanie, darowane drugie życie, czy jakoś tak, to myślę, że to wcale nie jest, nie, ja przynajmniej nie myślę o tym, że ktoś mi to życie... Ktoś mi to życie dał, albo ja sobie je wygrałem. Myślę, że to jest jak z każdą chorobą, jak z złamaną nogą, wtedy, kiedy jest się na jakiś czas wyłączonym. Jedyna rzecz, która czasami powraca do mnie i irytuje mnie, to jest sprawa jakby niemożności planowania w przód. To znaczy na długo naprzód, że... Nie wiem, mówiłem ci wczoraj, że jakbym na przykład miał zamiar wybudować dom, to dzisiaj bym sobie o tym myślał trochę bardziej powściągliwie, bo no po co mi ten dom? Dla siebie nie potrzebuję. No to i to jest czasami irytujące, że sobie czegoś nie można zaplanować na dłużej, nie robić takich planów w marzeniach. Marzenia też człowiek czasami siedzi i sobie coś marzy i nagle się przyłapuje na co, a po co mi to? Ale to nie wcale w żaden sposób mnie nie deprymuje i nie pozwala myśleć optymistycznie. Natomiast szpital sam, to miejsce, w którym się jest, ja byłem prawie 3 miesiące, które doprowadza mnie przynajmniej, ale wielu ludzi tam, których obserwowałem, do wyglądu dość niezwykłego. No ale ponieważ trwa to stopniowo, więc po pewnym czasie człowiek patrzy na siebie w lustro i nie zauważa zmian, to znaczy widzi zmiany, ale nie przejmuje. Nie przejmowało mnie to, że nie mam włosów, że mi brwi wypadają i takie różne, że jestem chudy przeraźliwie, ale chudy przeraźliwie byłem chyba nie z powodu tego, że mnie choroba w jakiś sposób troczyła, czy uciążliwość terapii, a chyba z tego, że jedzenie było okropne i ja nie mogłem jeść tego jedzenia. Jak się bierze chemię, to wszystko śmierdzi zupą z tej torebki. I jak wjeżdżał obiad na oddział te panie z tymi wózkami, to ja już czułem to, zanim jeszcze wjechały, dlatego że wszystko wtedy się ma strasznie wyczulone na no właśnie na jedzenie i to na takie gotowane. I to wszystko śmierdzi jednakowo. Ale zaparłem się i jadłem na siłę. Wszystko, co tam dawali. A ponieważ to była zima, więc nie mogłem, a tam nie było baru ani restauracji. Był jakiś tam bufet, który tylko jakieś bułki sprzedawał albo takie drobne rzeczy. Więc nie dojadałem. Ale potem, jak się zrobiło ciepło, to ja miałem swoje ubranie cywilne, więc zakładałem to ubranie i szedłem do miasta, szedłem do restauracji, chodziłem do filharmonii, do kina, do teatru, w którym kiedyś zresztą pracowałem, bo było to wszystko w Lublinie, odwiedzałem kolegów, także zacząłem prowadzić życie kompletnie, mało tego, nie. No jedyne co zakładałem chustę na głowę, żeby nie dlatego, że się wstydziłem swojej łysej głowy, tylko dlatego, że ta łysina nie jest taka, jak się człowiek strzyże na łysę, tylko wygląda chorobliwie, bo niektóre włosy są, niektórych nie ma i to wygląda dość nieestetycznie, więc z szacunku dla ludzi, którzy ze mną rozmawiali, zakładałem tę chustę, natomiast reszta była normalnie. Chodziłem po ulicy, nikt się za mną nie oglądał, mimo tego, że byłem w czasie terapii. Znosiłem ją doskonale. Widziałem tam ludzi, którzy tę chemię i te naświetlania, bo to się odbywa równocześnie, taki jest w tej chwili trend w medycynie rodem z Ameryki, że i chemia, i naświetlania robi się równocześnie. No i może dlatego się to tak łatwo znosi i dość szybko to trwa. No i znosiłem to dobrze. Miałem jeden jakiś kryzys mały i to pod sam koniec leczenia, ale to bardziej psychiczny niż fizyczny. Natomiast bywało tak, że ja w piątek kończyła mi się w czwartek chemia, w piątek brałem rano ostatnie naświetlanie, wsiadałem w samochód i przejeżdżałem tu do Tarnowa do pracy. Pracowałem, Państwo mnie nie widzieli, ci, którzy bywają w galerii, dlatego że nie chciałem się pokazywać na wernisażach, ponieważ byłbym lepszą atrakcją niż dzieła prezentowane tam. I tylko dlatego nie pokazywałem się. Natomiast siedziałem w biurze i przygotowywałem następne wystawy i właściwie cały czas pracowałem. I to też pozwoliło mi w jakiś sposób nie myśleć o tym, co mi dolega.
Rozmawialiśmy wczoraj też o pacjentach, którzy tobie tam towarzyszyli w klinice, także ludzie umierali, mówiłeś, obok ciebie. I użyłeś takiego stwierdzenia mniej więcej, że ludzie tam są wobec siebie nadzy i przez to prawdziwi, jak na plaży nudystów. Jeżeli jesteś niezgrabny, wszyscy są tacy wokoło, więc możesz zaimponować komuś tylko tym, kim jesteś naprawdę.
No, tak, bo właściwie cóż tam, cóż w ogóle w szpitalu, czym tu imponować? Ja w ogóle lubię życie takie, które jest życiem anonimowym. To znaczy, że nie, ktoś mnie nie odbiera z pozorów, że ktoś... no w ogóle lubię chodzić po ulicach i nie być rozpoznawanym. To jest normalne. Natomiast tam, ponieważ wszyscy są jednakowi, wszyscy są chorzy, wszyscy są... mają ten jeden problem, więc czym się tam wyróżniać, czym się wybijać, nie ma takiej potrzeby. Jedyna rzecz, jaka istnieje tam, to ewentualnie wspomagać się nawzajem, choć ja akurat nie tej pomocy nie potrzebowałem. Nawet zostałem zaproszony kiedyś do gabinetu psychologa i pani mówiła, że jeżeli będę potrzebować jakiejś rozmowy z nią albo czegoś, no to że zawsze są drzwi otwarte, ja powiedziałem, że pani wybaczy, ale nie czuję takiej potrzeby. Ja w ogóle nie czuję, myślę, że to jest indywidualna sprawa, to nie jest recepta na to, bo każdy to przeżywa inaczej, natomiast ja w ogóle nie potrzebuję takiego koła trzymania się za ręce, jak w klubach anonimowych alkoholików i wspierania się grupowego. Ja po prostu daję sobie z tym świetnie radę sam i też nie wypatrywałem od innych współczucia, wręcz przeciwnie. Trochę mnie zaskoczyło właśnie to, że wielu moich znajomych, przyjaciół, tak mi się wydawało przynajmniej, nagle zamilkło, przestało się do mnie odzywać, dzwonić, nawet nie zadzwonili nigdy do szpitala, jak się czuję, ani tutaj nie wypytywali. I zastanawiam się, z czego to wynika, czy z tego, że się krępują moją chorobą, która mnie nie krępowała, czy z tego, że nie wiem, że uznali, że ja już właściwie nic im nie jestem w stanie załatwić albo z nimi porozmawiać, ale nie przykładałem do tego większej wagi, bo spuściłem to na karb tego, że ludzie krępują się rozmawiać z kimś, kto jest chory. Stają, patrzą, jakiś taki facet wysuszony, łysy, na krawędzi już nad trumną stoi i nie wiedzą, jak się zachować. Pewnie ja bym też może nie wiedział, jak się zachować, choć dzisiaj już wiem, że z ludźmi trzeba rozmawiać. Zwłaszcza, że do życia wtedy nabiera się zupełnie innego stosunku. Życie nie jest... Życie jest piękne, cudowne, ale nie należy się do niego przyzwyczajać, jak to kiedyś powiedział jeden z etyków, że za bardzo przyzwyczajamy się do życia i dlatego tak nam go szkoda. No, w końcu, wiecie Państwo, ja przed laty jakby wykrakałem to sobie, bo siedząc z moim bratem w Gdańsku, który mieszka od 10 lat w Gdańsku nad morzem, w jakiejś tam restauracji, on wie, że ja bardzo lubię ryby, zamówił mi cały półmisek ryb. I zanim on się zabrał do swojego, to ja już dawno zjadłem to, co miałem zjeść. I mówię, wiesz co, Jurek, jak ja umrę przed tobą, on jest starszy ode mnie o 5 lat, jak umrę przed tobą, a na pewno umrę, to nie żałuj mnie nigdy, bo mnie by już tu nie było, ja już bym był w Sopocie. Siedzimy w Brzeźnie na plaży, a ja już bym był w Sopocie. Ja żyję od ciebie 3 razy szybciej. W związku z tym ja już przeżyłem tyle w swoim życiu, że mógłbym obdzielić i teraz mówię zupełnie bez ani kokieterii, ani jakiejś zarozumiałości. Przeżyłem w życiu tyle cudownych, wspaniałych chwil, że mógłbym tym obdzielić parę życiorysów i to mi wystarczy. Więc tak sobie to też umawiałem, usprawiedliwiając się, że w końcu ja miałem wtedy 2 lata temu 50 lat i tak sobie myślałem, a tak jeszcze z pół roku jakbym pożył, to będzie dobrze, bo może zdążę pozałatwiać wszystkie swoje sprawy, pokończę, no, pozałatwiać wszystkie, nie da się, ale jakoś tam uporządkować te wszystkie rzeczy. I nagle się okazało, że żyję 2 lata i mam nadzieję, że jeszcze trochę poczekam. Myśl, jaka wtedy towarzyszy, to właśnie, żeby załatwić swoje sprawy do końca, jak się da. A taką sprawą są na pewno dzieci, o których się myśli wtedy i chciałoby się doczekać absolutnie nie wnuków, ani niczego takiego, bo to jest ich sprawa, moich dzieci. Jak będą sobie miały dzieci, to sobie będą je wychowywać. Ja tylko chciałem doczekać tego, żeby się usamodzielniły, żebym wiedział, że nie pozostawiam ich w jakimś kłopocie. I to była jedyna rzecz.
Jak się wczoraj zapytałem ciebie, czy się boisz śmierci, to tak właśnie odpowiedziałeś, że boisz się pozostawić spraw niezałatwionych.
No tak, kompromitujących rzeczy w komputerze i takie różne rzeczy. To oczywiście żartując, natomiast jedyną niezałatwioną sprawą zawsze są dzieci. Wszyscy inni w jakiś sposób przebolają, dzieci też przebolają stratę, natomiast chodzi tylko o to, żeby, no żeby pokończyły studia i żeby się usamodzielniły. Jak już będą miały dyplom w ręku, no to już mnie dalej nie obchodzi. I to nawet wtedy będę żyć, bo one sobie będą budować same swoje życie, tak jak dzisiaj. Jedno moje dziecko już studiuje i prowadzi swoje życie. Ja się w to życie nie wtrącam, bo to w końcu jej życie. Na tym etapie, na którym trzeba było, wychowałem ją na tyle, że jest dobrym człowiekiem, mądrym i wspaniałym, a reszta to już teraz zależy od niej. Tak kiedyś mnie rodzice wychowali, tylko ja za późno o tym pomyślałem.
A nie miałeś takiej myśli, także z jednej strony wydaje się naturalnym, jeżeli już ktoś powiedzmy nie boi się śmierci, to może się bać wobec tego, powiedzmy, tego, co jest poza nią, ale może się też bać umierania. W sensie cierpienia.
Umierania to się każdy boi. Ja oczywiście, mówiąc, że się nie bałem śmierci, to znaczy próbowałem się nie bać, natomiast ponieważ ona była tak dla mnie abstrakcyjna i tak w to nie wierzyłem, więc dlatego byłem taki odważny. I teraz też, mówiąc te słowa, też jestem taki odważny, ponieważ nie wierzę w to. No. Jak będę umierać, to przyjdziesz, zapytasz mnie, że ci powiem, jak to jest. Natomiast, no oczywiście, ja nie wiem, co bym wolał, czy przewrócić się na ulicy i koniec, czy umierać świadomie. Nie mam zielonego pojęcia i wcale o tym nie myślę i mam nadzieję, że jeszcze chwilę mam czasu na to, żeby o tym myśleć. Natomiast bardziej interesujące w tym wszystkim jest... Po prostu zmienia się w czasie tego pobytu w szpitalu. Jeszcze powiem Państwu, że okropne jest w nas, ludziach, jedna rzecz, że my idąc właśnie w takie miejsce, leczymy się, czy między sobą nawet na ulicy rozmawiając, my się strasznie katujemy naszymi dolegliwościami. I tam właśnie na korytarzu, zresztą popędziłem tych wszystkich ludzi, powiedziałem, że jak ja będę chodzić korytarzem, to oni się mają uśmiechać i nie rozmawiać o chorobach. I tak było. Oni rozmawiali dalej o chorobach, a jak przychodziłem, to oni wszyscy uśmiechali się do mnie życzliwie, ja wychodziłem i dalej narzekali. Ludzie się licytują między sobą, siedząc jedno koło drugiego, skazani na swoje towarzystwo, licytują się i mówię, a wie pani, jak mnie tu po tej tam chemii, bo tu już żyły, nie widzę. Mówię, pani, to, co to pani ma? Ja mam dopiero. I pokazuję. I tak dotyczy to dokładnie wszystkiego. Czy żył, gdzie już nie ma, gdzie się wkłuć, czy jakości i ciężaru choroby. I jak oni sobie tak siądą, tak przez 12 godzin dziennie, czy 10 godzin, bo tyle się siedzi na korytarzu, potem się leży, czy w łóżkach tak samo, i oni się tak nafaszerują, to nie ma możliwości, żeby człowiek psychicznie z tego wyszedł. A myślę, że psychika człowieka jest tu istotniejsza niż chemia i naświetlanie, bo jak się pozytywnie człowiek nastawi do tego, że ktoś mu chce pomóc i ja się muszę temu poddać, to jest, myślę, 50% sukcesu. Jak, nie wiem, ze 30 lat temu przeczytałem w gazecie, że francuski szpital w Lyonie ogłosił, że triumf swój, że wyleczył kobietę, która przyszła z nowotworem i wyszła zdrowa. I potem ta kobieta wyjaśniała, że szpital wziął na siebie jakby glorię tego, a ona chyba poszła tam do tego szpitala z takim samym nastawieniem jak ja, że ja z tego wyjdę. I jak potem stwierdzono, przecież nie było jeszcze wtedy takich leków jak dzisiaj, stwierdzono, że właśnie ona w dużej części zwalczyła w sobie chorobę siłą własnej woli, tym, że chciała żyć. I każdy z nas chce żyć, choć mówię, można się z tym pogodzić, że będę żyć trochę krócej niż myślałem, ale każdy chce żyć i to jest najważniejsze. I to nie jest jakaś taka drapieżność na życie, to jest no chęć bycia jeszcze. I potem jak wyszedłem z tego szpitala, tutaj pojechałem w pierwszą delegację do Warszawy po coś tam, to jak nienawidzę jeździć przez Kielecczyznę, tak mi się nawet tam podobało. Tak było ładnie, zielone, to był maj, początek wiosny cudownej. I w czasie tej podróży, i wcześniej, i później, i dzisiaj cały czas myślę o tym, że potrzebne są człowiekowi takie czasami takie potrząśnięcie nim. Po pierwsze dla pokory. I do pokory takiej, której trzeba człowiekowi do wszystkiego. Ponieważ patrząc teraz dookoła, już nie narzekając na dzisiejszych polityków, ale na wszystkich ludzi, ile w nich samouwielbienia i myślenia o tym, że oni na tym świecie rozdają karty, a to wcale nie jest prawda. I niestety w związku z tym nam się źle żyje. Kiedyś pojechałem sobie do Francji, pojechałem do Chamonix, stanąłem pod Mont Blanc, odwrotnie jak Kordian Słowackiego, stanąłem pod szczytem. Popatrzyłem na Mer Glas, na ten lodowiec wielki, na ten szczyt i pomyślałem sobie, cóż to znaczy, nawet to człowiek za szczyty jakieś odbiera, jakieś w gazetach o nim piszą, zostaje, nie wiem, prezydentem miasta czy państwa. Cóż to znaczy w porównaniu z tym? To jest potęga, która nad nami jest i nigdy jej nie ujarzmimy. Więc wtedy po raz pierwszy zacząłem myśleć o sobie w sposób pokorny, a drugi to jest właśnie wtedy, kiedy jest się chorym i kiedy tak niewiele trzeba, żeby człowiekiem zachwiać. No ale wtedy się natychmiast myśli i zaczyna się myśleć o wartościach, o prawdziwych wartościach życia. To, że to nie jest samochód, którym się jeździ, że to nie jest dom, który się wybuduje, tylko jest kilka rzeczy takich, które są piękne i tylko trzeba je w sobie mieć. I pomyślałem sobie w szpitalu, leżąc tam, że jedyną rzeczą najwartościowszą dla człowieka jest jego duchowość. I to ta najbardziej wypracowana w ciągu życia. To znaczy człowiek rodzi się człowiekiem mądrym, dobrym i wrażliwym. To trzeba w sobie rozwijać i kultywować.
I to nazywałeś umiejętnością przeżywania piękna.
Tak, i dlatego też w dalszym ciągu tak uważam, i stąd ten mój zawód zresztą jest taki. I teraz jak oglądam, jak otwieram wystawy, jak patrzę na to i jak potem czytam czasami komentarze na waszym portalu, to serce mi się kraje, dlatego że ludzie nie mają świadomości, co to jest. Dopiero wtedy właśnie, kiedy coś się dzieje, kiedy zaczyna się myśleć o życiu, o jego wartościach, to wtedy właśnie wychodzi to, że to, co dotyczy ducha, duszy w ogóle, jest najpiękniejsze i najbardziej wartościowe. Czy to jest miłość, czy to jest jakieś piękno wyciągnięte z cudzego życia. No wszystko to, co jest dobre, to jest najwspanialsze w życiu. I wtedy też jakby zacząłem myśleć o tym, że trzeba nieco to swoje życie takie rozbiegane, rozbuchane. Ja przecież mieszkałem w swoim życiu w 7 miastach, 6 miastach w Polsce, jeszcze za granicą. Jakby nie mam specjalnego dzisiaj sentymentu do swojego rodzinnego miasta. Nauczyłem się traktować miejsca, w których mieszkam, jako swoje. I dzisiaj Tarnów jest mi bliższy od Rzeszowa, który jest nieopodal, a jest moim rodzinnym miastem i 25 lat tam mieszkałem. Muszę sobie zabrnąć w dygresję. Myśli się o przewartościowaniu tego wszystkiego właśnie pod tym kątem, że nagle okazuje się, że wiele rzeczy, które były ważne, i patrzy się na ten smutek ten szpitalny, były ważne, okazują się kompletnie nieistotne, a te, które właśnie się opuszczało gdzieś tam, nie przykładało do tego wagi, stają się bardzo istotne. I tak samo jak przyjaciele, jak ci ludzie, na których można polegać. Mam takiego przyjaciela w Warszawie, już kilka razy o tym mówiłem i w gazetach i wszędzie, znamy się od 30 lat. On ma wredny charakter, ja mam wredny charakter. Jesteśmy gdzieś tam, to co ja zresztą też powiedziałem, że znalazłem taką definicję przyjaźni, że przyjaciel to taki ktoś, kogo się doskonale zna, mimo wszystko lubi. To mniej więcej to do nas pasuje, bo czasami się nie lubimy. Czasami mamy dosyć własnego towarzystwa, ale kiedy jest nam źle, to zawsze możemy na siebie liczyć. I właśnie wtedy, kiedy ja dowiedziałem się o chorobie, zadzwoniłem do niego i on wziął mnie i zawiózł do Lublina, do swojej bratowej, która jest profesorem onkologii, którą ja też znałem, ale i zaopiekował się mną, i oni się mną zaopiekowali. I właśnie wtedy się weryfikuje tych swoich znajomych, przyjaciół i tak jak już powiedziałem, że nagle zostałem tam sam i sternowa nikt nie zadzwonił. Natomiast zadzwonili i przyniosłem to nawet Państwu pokazać, bo jest to moim zdaniem największe wyróżnienie, jakie mnie w życiu spotkało. Natomiast zadzwonili wszyscy ci, których bym o to nie podejrzewał. Ludzie wielcy, znani na świecie i w Polsce, mający mnóstwo swoich problemów, mnóstwo swoich spraw i karier. I nagle codziennie zaczęli wydzwaniać, dopytywać o moje zdrowie. Nie dlatego, że chcieli coś ode mnie, bo niczego mi dać nie mogłem. Wręcz odwrotnie, to oni mnie dawali. I to były naprawdę nazwiska takie, z którymi czuję się teraz jeszcze bliżej. I to właśnie dlatego, że akurat nie po nich się tego nie spodziewałem. Jakby zadzwonił raz tam na jakiś czas, zapytał się, czy jeszcze żyję, to rozumiem. A oni dzwonili codziennie, a potem, kiedy już przestałem mówić, bo miałem tak spalone gardło, że z trudnością mówiłem, to umawiali się, że dzwonią raz dziennie ktoś jeden, a potem wreszcie opowiadał. I to byli tacy ludzie jak Jerzy Skolimowski, jak Andrzej Dudziński, jak Ryszard Chorowicz, który dzwonił z Nowego Jorku, jak Wojtek Dusz-Fogler, Jan Ptaszyn-Wróblewski. I to było dla mnie niesamowite. I potem jak wyszedłem z tego szpitala, już, jak już powiedziałem, z nowymi myślami, zostałem wezwany do Warszawy. I to były moje 50. urodziny dokładnie. I w tym samym czasie też wiedziałem, że w Tarnowie po jakiejś tam naradzie zostałem uhonorowany nagrodą miasta Tarnowa w dziedzinie upowszechniania kultury, ale jakoś stopniała mi znaczenie tej nagrody w oczach raz, potem jak poczytałem sobie i posłyszałem komentarze na ten temat, a drugie jak na tegorocznej komisji, która przydzielała tę nagrodę, zapytano, czy spośród kandydatów jest ktoś chory. No ja byłem wtedy chory, to widocznie ktoś uznał, że z litości mi da nagrodę, bo jak mam umierać, no to już dostanę nagrodę. Tymczasem zostałem wezwany do Warszawy, było dokładnie 20 maja, dwa dni przed moimi urodzinami. I dostałem taką kopertę, która była napisana, kapituła nagrody WJARJ 2006, Madison Avenue, Nowy Jork. Napisem Bogusiu wylosowaną. Jest napisane, nagrodę wręcza się z okazji ukończenia z wynikiem bardzo dobrym plus 50 roku życia za zgodność z oryginałem sekretariat kapituły. Niniejszym oświadczamy, że pan Bogusław Wojtowicz jest jedynym laureatem nagrody WJARJ, co w wyjaśnieniu Wojtowiczowi i jego artyści radośnie jednogłośnie podpisani ci panowie, o których przed chwilą wspomniałem. Myślę, że jeżeli jakaś nagroda w moim życiu sprawiła mi prawdziwą radość, to nie nagroda miasta Tarnowa, a ten dyplom, który jest najpiękniejszą nagrodą za pracę, jaką się wykonuje, ponieważ ja bardzo utożsamiam swoją pracę ze swoimi przyjemnościami. Takie mam szczęście. 30 lat pracuję, robiąc to, co lubię i zawsze praca była dla mnie hobby i na odwrót. Oczywiście ona czasami mnie irytuje i się denerwuje, natomiast trudno to też nazywać pracą, ponieważ w Bielsku Białej kiedyś mówiłem, że co mają powiedzieć ci górnicy, którzy wyjeżdżają codziennie rano o 6 i zjeżdżają na dół, a dookoła jest pełno kopalń, a my przychodzimy do teatru i się bawimy. Nie można tego nazwać, bo to się Boga obraża, nazywając pracę w teatrze czy w kulturze pracą. To jest wielka przyjemność, jeżeli ktoś rzeczywiście przyszedł do tej pracy ze świadomością. A to jest też kolejna rzecz, którą taka choroba, takie zachwianie uświadamia, że niczego się nie zrobi i nikt niczego nie zrobi dobrze, jak nie będzie mieć świadomości tego, co robi. Poczynając od aktorów na scenie, co zresztą często widać, od malarzy, od z inżynierów, którzy budują mosty i od nas ludzi. Jeżeli w ogóle taki szarek, jak chodzimy po ulicach, że jeżeli coś chcemy zrobić i coś ma mieć sens, to musimy mieć pełną świadomość tego, co robimy i w jaki sposób to robimy. Bo jeżeli nam się tylko wydaje, że my umiemy to robić, no to wtedy są rzeczy, o których nie ma co mówić nawet.
Jeszcze chciałem zapytać jeszcze Ciebie, czy w tym Twoim doświadczeniu był Bóg?
Niewątpliwie tak. Natomiast ponieważ ja nie należę do ludzi, nie chciałbym Państwa tu niektórych obrazić, którzy mają inne zdanie na ten temat. Nie należę do ludzi, którzy chodzą do kościoła bez przerwy. Ja wierzę w Boga niewątpliwie. Dlatego też Mont Blanc zrobił na mnie takie wrażenie. W ogóle świat robi na mnie wrażenie wszystkim. Ale też jakby nie poszedłem, o co mnie zapytałeś wczoraj, że wpadłem do kaplicy, padłem plackiem i zacząłem mówić: Boże, uratuj mnie, bo ja chcę żyć. Nie, czegoś takiego nie było. Oczywiście bardzo mocno wierzyłem, że za jego sprawą sobie z tego jestem dam radę, ale nie specjalnie zacząłem, nawróciłem się i zacząłem biegać do kościoła, ponieważ ja uważam, że modlić można się wszędzie i czasami nawet lepiej jest to robić w sposób intymny niż w jakiś sposób pokazowy. Co zresztą widać w naszych kościołach, że często, jak to kiedyś Miłosz powiedział, że zauważa, że w Polsce jest więcej ludzi praktykujących niż wierzących. I to faktycznie tak jest, że wchodząc do kościoła na przykład w intencji mojego zdrowia, na którym mi bardzo zależy, i mam patrzeć na ludzi, którzy oglądają drugi albo sufit, no to wtedy nie ma warunków do rozmowy z Bogiem. Natomiast z tym Bogiem można sobie spokojnie porozmawiać, leżąc w łóżku. I właśnie ja to robiłem. Jak ksiądz wchodził szpitalny i widziałem kawałek jego tej komży, to zamykałem oczy, udawałem, że śpię, dlatego że on właśnie stawał i klepał nade mną jakieś regułki, jakbym już właśnie oddawał ducha, jeszcze tylko powinien mnie namaścić i wyjść. I to mnie strasznie irytowało i jak mogłem, to zasypiałem. Jak widziałem, że jak nie zdążyłem, to niestety musiałem z nim te regułki odklepywać, ale jak zdążyłem zamknąć oczy, to sobie udawałem, że śpię. Także niewątpliwie jest to ważna rzecz. Ale to się wiąże z tym, co powiedziałem, że najważniejsza w człowieku jest duchowość. Do człowieczej duchowości należy też wiara w Boga, jakimkolwiek by on nie był i w jakiegokolwiek się Boga wierzy. No, poza tym, jeżeli ktoś, poza oczywiście taką rzeczą, że wielu ludzi dzisiaj rzeczy materialne traktuje w sposób boski, to jest zdecydowanie błąd.
Ja chciałbym wrócić troszeczkę na ziemię i zapytać się Ciebie tak. Pamiętam chwilę, kiedy po dłuższej nieobecności pojawiłeś się w BWA. Bardzo biednie wyglądałeś z tą szarą cerą. Właściwie ja, patrząc się, starałem się nie patrzeć. Większość ludzi pewnie w ten sposób reagowała, dochodząc do wniosku, że ostentacyjne patrzenie się i przyglądanie się sprawi dobrą przykrość. W podobny sposób się traktuje u nas osoby niepełnosprawne. Taka mentalność w nas jest i każdy w zasadzie w myślach tam chyba stawiał na tobie krzyżyk. Myślałeś wtedy, ale to litują się nade mną.
Nie,
jak wtedy
nie.
widziałeś tych ludzi patrzących.
To, że stawiał krzyżyk, to nie tylko ze względu na moją chorobę. Wielu ludzi stawia na mnie krzyżyk. Nie ze względu na chorobę. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ani nie czułem tej litości, ani nie widziałem, bo owszem, pewnie się niektórzy krępowali patrzeć na mnie. Ja się do siebie przyzwyczaiłem i nawet nie myślałem o tym, że kogoś jestem w stanie przerazić swoim wyglądem, bo ja czułem się dobrze. Natomiast nie oczekiwałem od nikogo litości, ale jestem w stanie zrozumieć to, że ludzi może coś takiego krępować, tak jak krępować właśnie kalectwo. Ja na szczęście na swoim podwórku wychowałem się z dwoma chłopcami, kolegami moimi bardzo dobrymi, którzy byli niepełnosprawni, więc od dziecka się z tym stykałem, więc dla mnie to, że on utykał, się przewracał, jak żeśmy uciekali, to żeśmy go brali pod pachę i uciekali nie dlatego, że on jest kulawy czy niedołężny, tylko dlatego, że to był nasz kolega. Jak ja bym się przewrócił, on by mnie też wziął, ale on potem się wziął na sposób i zrobił się takim bykiem, że nas tak nosił. Także mimo, że utykał, to był silniejszy, sprytniejszy od nas. Także to nie ma nic wspólnego z tym. Natomiast faktycznie jest coś w nas takich, że próbujemy ukryć swoje zażenowanie chorobą, a zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś walnie. A miałem niedawno jeden z moich znajomych, taki plastyk, on był twórcą designu Newsweeka i Gali i wielu tych pism, umarł niedawno na raka i już był w poważnym stanie. Już chodziło o kulach. Jedna ze znajomych naszych podeszła, nie wiedząc oczywiście, że on jest chory, a był siny jak ja wtedy, utykał na tych kulach, chodził. Ona mówi, co, narty? I wszyscy zamarli. Zamarli, jakby powiedziała jakąś niesamowitą rzecz. Ale on też. Bo ja mówię, nie narty, chemioterapia. Natomiast on przykinął tak, no widocznie inaczej to znosił, bo ja nawet wtedy, kiedy wyglądam nieźle, jak ktoś by mnie zapytał, mówi, dlaczego pan taki silny? W piwnicy pan się, ja mówię, nie, byłem na chemioterapii, nie przyznałbym się do tego, bo to nie było dla mnie żadnym tematem krępującym. Jest wiele innych rzeczy, które są krępujące, ale nie własna choroba, no zwłaszcza, ani też krępująca jest litość. To jest krępujące. Jeżeli ktoś przychodzi, albo udawana litość, to jest gorsze. Mówię, że jaki pan biedny, taki, ale my się zmodlimy za pana. To jest okropne. Natomiast idę ulicą i spotykam księdza Cyza. Paweł. I Paweł mówi tak, chciałem dzwonić kiedyś do pana nawet SMS-a wysłać, ale uznałem, że przecież pan i tak będzie o tym wiedział, albo będzie pan czuł. Modliliśmy się za pana. I to zabrzmiało normalnie. I on ze mną tak to mówił, jak ja w tej chwili. I pożegnaliśmy się, bo ja podziękowałem i poszliśmy. Natomiast jak ktoś patrzy na ciebie, i to jest wtedy nie oburzające, tylko krępujące. No widzę, że ktoś stara się zachować w twojej obecności w sposób jego zdaniem ludzki, a to nie jest ludzkie, bo to jest czytelne, jakby to nie było, jakby było takie gładkie, nieczytelne, dobrze zagrane aktorsko, to jeszcze tak, ale jak to jest czytelne dla tej drugiej osoby, to jest niemiłe. I wolę jak ktoś powie, no i co, dobrze się czujesz, będziesz żyć, co lekarze mówią, jak się ktoś pyta wprost, niż jak kluczy i udaje, że mi współczuje, bo oczywiście w jakiś sposób mi współczuje, ale nie czuję się jakiejś specjalnej więzi z ludźmi, bo przez nie można podejrzewać poza swoją bliską rodziną ludzi, że oni idą do domu i mówią, Boże, jaki ten Wojtowicz biedny, jak on ten, żeby on tylko jeszcze przeżył. I oni myślami tymi są zajęci, no przynajmniej parę chwil w ciągu dnia. Nie, no, on myśli wtedy o mojej chorobie, jak mnie widzi, to zapomina. I ja mam tę świadomość, na szczęście miałem cały czas tę świadomość i to mi pozwalało na to, żeby mnie nie krępowały takie sytuacje. Ale nie spotykałem się. No poza tym, jak powiedziałem, że wielu ludzi nie dzwoniło do mnie, nie przestało się odzywać, nie dopytywać, albo dzwonili do kogoś trzeciego, że mówią, nie wiesz co tam, czy on jeszcze żyje, czy nie, czy dobrze się ma, czy nie. I to wiedziałem, że przez kogoś pytają, ale jakby do mnie nikt nie zadzwonił, mimo że zawsze miałem przez sobie telefon i wielu ludzi dzwoniło. I nikt się nade mną tak nie roztkliwiał. Wczoraj po naszej rozmowie zadzwoniłem do Dudzińskiego i powiedziałem mu o tym, bo tym człowiekiem, który tak mnie zbył bez czułości, był właśnie Andrzej Dudziński, któremu Andrzej Dudziński, mieszkający w Nowym Jorku, bardzo się przyjaźni, to chyba za duże słowo, choć byłoby to dla mnie zaszczytem, ale bardzo się kolegujemy. I on zadzwonił do mnie i zapytał się, no jak tam w szpitalu? Ja mówię, mam raka. I on tak, są tą dres, jak mówią Francuzi. Mówi, to nie jest wyrok śmierci. Przestań się. I tak przeszedł nad tym do porządku dziennego. I wczoraj zadzwoniłem do niego i on mówi tak, i mówię, że ile mi to dało, że to właściwie od tego się zaczęło, że no, jak on tak powiedział, no, dlaczego ja się mam martwić, skoro się nikt mną nie martwi. Poza lekarzem, który też był bardzo taki powściągliwy, bardzo miły i był cudowny w tym, że był taki nie. Ani nie krył się, ani jakby to panu powiedzieć, co pan ma, że nie próbował przede mną niczego udawać. Tylko mówi, ma pan raka i to trzeba pojechać. Ja mówię, no to co mam zrobić? No w tym momencie zapytałem, jak dziecko. Mówi, to co ja mam zrobić teraz? Mówi, no nic, no, jest szpital w Krakowie, podobno w Tarnowie robią, ale wiem, że w Tuchowie, czy gdzieś tam, czy w Jaśle robią naświetlania. I zacząłem mi tłumaczyć. Mówi, no to ja sobie z tym poradzę, tylko proszę mi powiedzieć, co mam zrobić? Mówi, chemioterapia i naświetlające modną teraz potrzebę. Mówię, dziękuję bardzo, do widzenia. Lekarz nazywa się, pamiętam do dziś, bo wysyłamy sobie SMS-y z życzeniami. Jest kuzynem Makłowicza i zresztą tak jak Makłowicz wygląda, strasznie sympatyczny człowiek. No i tyle. I właściwie nikt się na może to ludzie odbierają za jakąś niechę, bo zresztą lekarze no, muszą być w jakiś sposób odpornieni na to, więc zabijają w sobie samych przynajmniej pozornie wrażliwość, ale może to ludzie odbierają jako coś niedobrego, ale ja to odbieram jako coś co daje siłę. To nie było takie, że ktoś mnie przejmuje, bo już jestem śmieciem, tylko że ktoś mówi, ty się za bardzo przejmujesz, bo to wszystko jest do zrobienia jeszcze. Nie przejmuj się.
O jeszcze jedną rzecz chciałem się zapytać, wracając do tego pytania o śmierć i umieranie, czy nie przemknęła ci przez głowę taka myśl na przykład, że Boże, żeby tylko to się tak nie skończyło, że ja będę latami umierał niedołężny i będę ciężarem dla własnych dzieci. Bo tutaj dotykamy takiego problemu, że teraz już posyła się niedołężnych rodziców, powiedzmy gdzieś tam do domu starców, żeby nie patrzeć o nich cierpienie, nie burzyć ciepła domowego ogniska, że tak powiem w cudzysłowie. No ale jednak ja też w rozmowie, że ze swoimi rodzicami na przykład gdzieś tam czasem pojawiło się takie stwierdzenie, że ja to bym chciała, czy chciał tak odejść, żeby nie być dla was ciężarem. Czy ty nie miałeś na przykład takiej myśli, takiej obawy?
Nie, dlatego że, jak już powiedziałem, nie, dlatego że ja w ogóle nie brałem tego pod uwagę. Co prawda mówiłem sam do siebie, jak już powiedziałem, a dobrze by było pożyć jeszcze pół roku, może rok, ale w ogóle nawet nie myślałem o tym, że będę dla kogoś ciężarem. Nie sądzę, żeby zresztą dzieci, kogokolwiek, normalne dzieci myślały, że umierający rodzic jest dla nich ciężarem, bo to by było dość dziwne. To znaczy, że się źle dzieci wychowało. Natomiast nie myślałem tak ani chwili. Natomiast jeżeli chodzi o zniedołężnienie, to wiesz, bardziej się boję takiego normalnego, takiego, które postępuje. Ale jak to kiedyś powiedział portier w Bielsku w teatrze, że jak człowiek się starzeje, to i mniejsze oczekiwania ma do życia, więc jakby zapotrzebowanie na jego sprawność jest mniejsze. Więc ja się tym pocieszam, że jak się będę starzeć, no to będę niedołężny, ale już i tak i myślenie nie będę. Nie będę się chciał podobać młodym dziewczynom. Takie różne rzeczy, które normalne z życia wynikają. I musisz być taki dobry. Natomiast nie myślałem ani przez chwilę o tym. Nie chcę myślenia.
To tak, zmierzając powolutku ku finałowi, co się do tej pory chyba nie zdarzało, żeby spotkanie trwało krócej niż 2 godziny. Wyszedłeś z tego doświadczenia bogatszy i silniejszy, ale czy traktujesz właśnie, bo powiedziałeś, że nie traktujesz tego jako drugie życie, jako wygrane i na loterii, ale zapewne się też zastanawiasz czasem, czy to nie jest odroczenie na przykład jakieś, że to wróci.
Jeżeli już, to chyba bardziej tak traktuję, że to jest jakiś, no, że wyleczyłem się na chwilę, a za chwilę mogę zachorować, ale ja naprawdę, ja jestem złym przykładem chorego na raka, bo ja kompletnie jestem pełen optymizmu na każdy temat. Nawet nie potrafię myśleć o tym, że owszem, boję się wrócić do szpitala. Na przykład teraz, gdybym miał wrócić do szpitala, to jechałbym tam ze strachem. A był taki moment, kiedy ja tutaj przyjeżdżałem, robiłem co swoje w pracy i jadąc do szpitala cieszyłem się, że na niego wracam, bo wiem, że tam czeka mnie dobro, że tam czeka mnie ratunek na moje zdrowie. Ale I przyzwyczaiłem się, bo to jest istotne, tamto miejsce jest istotne, szpital i w ogóle otoczenie tak tych chorych, bo nie każdy, jak mówię, tak przeżywał to jak ja, że opieka medyczna tam była wyjątkowo dobra i to nie dlatego, że ja byłem przyjacielem pani profesor, tylko dlatego, że oni są dobrzy, naprawdę bardzo troskliwi dla ludzi. Jak już mówiłem wczoraj, umarł człowiek i umierał w sposób właśnie dość nieładny. Starszy pan, bardzo stary. I troskliwość tych ludzi ich uśmiech na twarzy, mimo tego i ten, ta chęć uratowania tego człowieka, mimo że on miał chyba z 90 lat, już właściwie rak był tylko jedną z przyczyn pewnie jego śmierci. A one z taką troskliwością, pieczołowitością, właśnie jak dzieci, myły go, bo tam był jakiś no koszmar. Ja się na to napatrzyłem niestety, bo nie mogłem zasnąć, a to się wszystko w nocy odbywało. I na drugi dzień, jak przyszła cała ekipa na tę wizytę poranną, to powiedziałem do tej mojej pani profesor, że jestem pełen podziwu dla tych ludzi, bo mnie by nie było stać na uśmiech przez tydzień po takim zdarzeniu. A oni już rano byli serdeczni, cudowni wobec innych. I to też pomaga. I to te sprzyjające, choć szpital jak każdy. Nie ma jeszcze w Polsce takich szpitali, że się człowiek czuje w nim dobrze w domu. Bo to jest korytarz, ten specyficzny smród. No na szczęście miałem dwuosobowy pokój, więc o tyle jest to wygodne, że czasami można się było odizolować z własnymi myślami. Ale to poczucie bezpieczeństwa, że wracam z powrotem i wiem, że zaraz mi wkłują, czyli znowu będą mnie katować tą chemią i znowu to będę źle znosić przez półtora tygodnia, będzie mi się chciało wymiotować, ale wolałem to niż właśnie taką bezradność tutaj, gdyby mi się coś stało. I to było miejsce takie ważne też na pewnym etapie choroby. Natomiast patrząc na tamtych ludzi, jak oni to przeżywali, ja zacząłem w którymś momencie właśnie, tak mnie zaczęto to nazywać, że ja jestem oddziałowym psychologiem, bo jak widziałem, niestety dech mi zapierało czasami cierpienie tych ludzi, w jaki sposób oni to przeżywają, więc chodziłem i pocieszałem ich w różny sposób. Kupowałem im nawet cukierki albo jakieś żelki. Jak zobaczyłem, że pani lubi jakieś cukierki, to jej kupowałem. Była taka starsza pani, która dość cierpiała, która psychicznie coś źle znosiła. No, wtedy właśnie są potrzebne dzieci. Myślę, że nie wtedy, kiedy jest się ciężarem, tylko wtedy, kiedy ktoś z czymś walczy i one przychodzą i dopytują się i są. Nawet nie dopytują, tylko że są, że się czuje ich obecność przy sobie.
A co byś powiedział właśnie innym ludziom, którzy cierpią na choroby nowotworowe, bardzo źle to znoszą, powiedzmy gdzieś tam ta wola walki czy nadzieja w nich zanikła zupełnie?
Myślę, że no takim ludziom to się już chyba nic nie da zrobić. Nie można sobie pozwolić na taki moment, kiedy nie ma woli walki. No, ja nie tego nie mam wyrobionego światopoglądu na jak to się nazywa? Na zabijanie chorych. Jezus Maria. Na eutanazję. Nie mam wyrobionego zdania. Natomiast podejrzewam, że gdybym był w takiej sytuacji, no to zawsze jest cień szansy na to, że on może jeszcze pożyje. Więc nie można sobie w świadomości dopuszczać do tego, że to jest ten.
Chodzi o jakość życia.
No ale jakość życia, no wiesz, no, ja wiem, że bardzo jest niedobrze być niedołężnym i leżeć jak roślina. Ja mówię, nie mam wyrobionego zdania, choć pewnie gdzieś tam w głębi czuję, że jakbym miał leżeć jak roślinka bez świadomości, to wolałbym nie żyć. Powiedziała niedawno jedna z naszych znajomych, ponieważ ja cały czas myślałem, że Jonasz Kofta umarł, bo był chory. A Jonasz Kofta, ty nie wiesz, ale państwo są starsi, wiedzą. Jonasz Kofta, który był cudownym poetą i wychowaliśmy się na jego muzyce i na jego piosenkach, po prostu zakrztusił się w Spatifie jedzeniem. A oni myśleli, że ma atak serca i zaczęli go ratować nieumiejętnie. I on się udusił. Jak pogotowie przyjechało, to go wzięło i byli w stanie go odratować jeszcze, ale coś tam się... W każdym razie umarł. I siostra jego teraz mówiła, siostra czy szwagierka mówiła, że właściwie to dobrze, że umarł, bo jakby go mieli uratować po tak długim zaduszeniu się i zaćmieniu mózgu, no to on by leżał półprzytomny. Facet z takim mózgiem, z taką werwą, z taką wrażliwością, nagle leży jak roślinka, no to lepiej, żeby umarł. No i też się zgadzam z tym, akurat nie w przypadku Kofty. I pewnie sam też bym chciał nie żyć, niż żyć i patrzeć na świat, nie mając na niego żadnego wpływu. choćby tego pozornego, jaki mamy. Ale tego nie wolno się poddawać. To jest pierwsza zasada i żadnej recepty na to nie ma. Po prostu nie, trzeba psychicznie do tego podejść, że jak się jest, no jestem chory, ale są już teraz sposoby, a jutro mogą być jeszcze lepsze, które pozwolą mi, żebym się całkiem wyleczył i chodził zdrowo. I chodzę. Dzisiaj wbiegłem na drugie piętro na próbę biegiem do siebie do biura i wszedłem i pełnym zdaniem powiedziałem Violi, wbiegłem tutaj i mogę do ciebie mówić. A był taki moment, że przestawałem co piętro, odpoczywałem, wchodziłem, siadałem, po 5 minutach mówiłem dzień dobry. A dzisiaj mogę sobie wbiegać na piętro, także...
Ale papierosy palisz, wszystko.
A to palę. Też palę. Palę, tak, niestety palę. Ale myślę, że nie papierosy są przyczyną mojej choroby. I to jest, pewnie lepiej bym się czuł i powinienem nie palić, ale palę. Tak, to prawda. Ale nie wiem, czy co bym zniósł gorzej, czy gorszym złem jest palenie papierosów, a ponieważ już palę mało i się nie zaciągam, albo robię to sporadycznie, czy rzucenie papierosów i życie w stresie, że cały czas coś mnie męczy. Nie umiem jeszcze sobie odpowiedzieć na to pytanie, więc na razie palę.
To jest tak, na koniec, Boże Ciało, teraz skończyłeś 52 lata, w związku z tym przyniosłeś książkę.
Nie, przeczytam. Przyniosłem książkę, która a propos z takich sam powiedziałeś, że wyglądałem tak, że wszyscy na mnie krzyżyk stawiali, natomiast jakoś sobie z tym poradziłem, a teraz druga rzecz, która mnie akurat nie męczy, bo ja lubię swoje urodziny, ponieważ uważam to za najważniejsze święto i wcale mnie nie męczy moje lata, ponieważ ja ich nie czuję, zresztą każdy mnie nie czuje, nie ma takiego człowieka, który by czuł swoje lata. Zastanawiałem się kiedyś z moim przyjacielem, było to lat temu 30, czy jak będziemy mieć po 50-60 lat, czy dalej będziemy takimi idiotami, jak wtedy żeśmy byli. No i jesteśmy takimi samymi idiotami dzisiaj, tylko że starszymi. Także nie ma to znaczenia. Człowiek nie czuje własnych lat, dopóki właśnie nie zaczyna tracić zdrowia albo no, sprawności fizycznej. Ale wziąłem, bo dostałem książkę dokładnie na 52 urodziny Pilcha, który jest starszy ode mnie o 4 lata. No, to napisał tak jakby dla mnie, ponieważ otworzyłem tę książkę, a tu jest napisane tak, tak się zaczyna książka, w imię Ojca i Syna i Ducha opowieści Amen. Jestem, muszę odsunąć daleko, bo oczy mam znane. W przeddzień moich 52 urodzin postanowiłem, że nazajutrz poznam nową kobietę. Myśl ta kołatała się we mnie od dawna, ale tonacji definitywnej nabierała stopniowo. Nie wstrzymałem pustej zabawy, nie była to gra ani zakład. Nie przesadzałem także z lekkością. Miałem ambitny i poważny zamiar w ciągu 24 godzin spotkać, poznać i uwieść inteligentną, szczupłą i mierzącą najmniej 1,70 m dziewczynę lekko przed 30. Chciałem sprawić sobie intymny prezent i chciałem sprawdzić, czy stać mnie na sprawienie sobie intymnego prezentu. Na oko byłem w formie, ale czułem, że mieszkający we mnie potwór zaczyna zdychać. Wciąż cieszyłem się marną reputacją, ale w istocie jechałem na opinii. I myślę, że to jest bardzo dobre zakończenie, że każdy z nas ma gdzieś jakieś myślenie na każdym etapie życia, że jeszcze wszystko można z początku od nowa jeszcze mieć wymagania do życia, takie jak Pilch w 52 roku. Więc dlaczego Państwo mnie tu zaprosili, nie rozumiem.
Dziękuję bardzo.